Wiosna zachęca do dłuższych spacerów z pupilami. Coraz częściej wybieramy się z czworonogami do lasu, na łąkę czy też do pobliskiego parku, ale to też czas, kiedy pojawiają się różne zagrożenia, kleszcze, pasożyty, trujące rośliny, a nawet ryzyko przegrzania zwierzęcia. Jak to wszystko rozpoznać, jak chronić pupila przed takimi zagrożeniami? O tym porozmawiam sobie z moim gościem, lekarz weterynarii Radosław Fedaczyński. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Czy wiosną więcej zwierzaków trafia do kliniki z takimi właśnie skutkami wiosennych spacerów?
Tak, oczywiście. Każdemu się wydaje chyba, że zima i jesień to jest taki okres, kiedy zwierzęta chorują, ale to nie jest prawda. To jest inaczej niż u człowieka. Wiosna, lato to po prostu jest bardzo ciężki czas dla zwierząt, właścicieli, no i też dla weterynarzy, którzy muszą obsłużyć i wyleczyć te zwierzęta.
Są wiosenne choroby zwierząt?
No, na pierwszym planie są kleszcze. Kleszcze od kilku lat są coraz bardziej groźniejsze. Coraz groźniejsze choroby wywołują. No i naprawdę te objawy są tak bardzo drastyczne, że potrafią te psy z godziny na godzinę po prostu umierać, więc musimy bardzo szybko je ratować. Poza kleszczami no jest jeszcze dużo więcej rzeczy, które nam zagrożenia sprawia. Myślę, że urazy, złamania łap, złamania kończyn, rany różne, darte. Ludzie zaczynają być aktywni, a zwierzęta razem z nimi, więc to wszystko, co mogą spotkać w lesie, na łące lub gdziekolwiek na zewnątrz, może sprawić zagrożenia.
To skoro my pamiętamy o sobie, wychodząc do lasu, wychodząc na przykład na upał, jak panuje taki na zewnątrz, zabezpieczamy się. Czy tak samo należy dbać o zwierzaki?
O każdego zwierzaka trzeba zadbać troszeczkę inaczej. Mamy przeróżne rasy w tej chwili w domach. Mamy mopsy, mamy buldożki, które są w ogóle nieprzystosowane do takich warunków upałów, duchoty i po prostu mogą się nam udusić na takim spacerze. Psy, które mają krótką sierść, no, są narażone w tej chwili na oparzenia słoneczne. Psy, które mają delikatne łapki, są narażone na oparzenia od asfaltu. Psy, które mają długą sierść, narażone są na przeróżne przegrzania też, więc praktycznie, jak pani się zapyta o jakąkolwiek tutaj aktywność, to każdy lekarz weterynarii jest w stanie wymienić ponad 10 różnych przypadków. Także zatrucia. To jest chyba taka plaga też, jeżeli chodzi o psy. Kiedyś te zatrucia można było na palcach ręki policzyć. To były jakieś celowe zatrucia, a w tej chwili ludzie przeróżne rzeczy wyrzucają po domach, po lasach, po parkach. Mieliśmy już przypadki zatrucia u psów marihuaną albo nawet groźniejszymi narkotykami. Te rzeczy po prostu są. Te rzeczy gdzieś są w środowisku i one nie znikają, a psy lubią węszyć, lubią eksplorować. Jak spotkają coś, co ich interesuje, od razu to muszą albo polizać, albo zjeść, albo ugryźć. Więc no, pukanie żołądka, no to jest u nas dzień powszedni, kiedy musimy coś takiego wykonywać u naszych psiaków.
To jak rozpoznać takie zatrucie u zwierzaka?
Pies się zaczyna całkowicie inaczej zachowywać. Albo zaczyna łzawić, zaczynają łzy lecieć z oczu, albo zaczyna kaszleć, albo hektolitry śliny zaczynają wylatywać mu po prostu z ust. Wymioty. Mówi się, że pies może fizjologicznie wymiotować, ale to może być jeden wymiot tygodniowo, a jeżeli twój pies zaczyna wymiotować jeden raz dziennie, dwa, trzy, no to już jest coś niepokojącego. Albo połknął jakieś ciało obce, to może być taśma, to może być szmatka, to mogą być jakieś elementy gumowe, które też są. No, w tym roku to jest jakieś apogeum, po prostu już kilka razy przychodziły psy do nas, które połknęły szczepionkę na lisy, na wściekliznę zrzucaną z samolotów. Musieliśmy czasami nawet endoskopowo wyciągać takie rzeczy, bo ponieważ to są też takie bardzo nieprzyjemne sytuacje. Ale najważniejsze, znamy swojego psa. Wiemy, jak się zachowuje. Wiemy, kiedy jest aktywny, kiedy jest spokojny. Więc pies, który był wulkanem energii, który biegał, a nagle zaczynają mu się plątać łapy, zaczyna się słaniać, zaczyna być jakiś smutny, to już jest pierwsza oznaka do takiego podjęcia działań i na pewno do uważnego spojrzenia się na niego, czy czas czasem niepotrzebna jest interwencja weterynaryjna. Często ludzie się pytają nas, weterynarzy, czy są jakieś domowe sposoby na wywołanie wymiotów, jak zapobiegać, co robić. Ja bym był daleki od dawania takich rad, ponieważ przeróżne trucizny, wychodząc drogą powrotną przez przełyk i przez usta, mogą wyrządzić jeszcze więcej krzywdy, więc tu się trzeba mocno zastanowić, jak zneutralizować taką truciznę. Być może trzeba zrobić płukanie żołądka, a być może podać jakiś lek, który zwiąże to w żołądku, więc tutaj musimy się zastanowić i dobrze wiedzieć, co pies mógł połknąć, zdiagnozować, a potem dopiero reagować.
Nie leczymy na własną rękę.
Nie próbujmy tego robić na swoim psie, bo to może być pierwszy i ostatni przypadek, kiedy nam się uda to zrobić. Poza takimi podstawowymi informacjami, że powinno się pies się powinien mieć zachowany spokój, podać mu wodę do wypicia albo okryć go kocem, kiedy się zacznie robić gorący. Kolejna plaga, trucie ślimaków, czyli popularny ślimaks, no to za chwilę będzie. Psy po prostu się gotują wtedy, temperatura wzrasta do 41 stopni gorączki i bez takiego szybkiego ochłodzenia i bez działań psy po prostu umierają, więc nie mam takiej rady gotowej. Tyle jest niebezpieczeństw, że po prostu gdyby ktoś to wszystko wiedział, to tak naprawdę ten pies w ogóle nie powinien wychodzić z domu, ale to chyba nie jest recepta na to, tylko receptą jest taka uważność na to, co twój pies robi. Czy twój pies potrafi zignorować to, co jest na zewnątrz? Myślę, że nie. Każdy pies po prostu jest tak ufiksowany na różne zapachy, przy różne nowe kolory, na konsystencję tego, co może wsadzić sobie do ust. Są oczywiście rasy, które u nas w slangu weterynarzy mówimy, że to są chodzące psy, które zaczynają zjadać, jak labradory, jak jamniki, ale każdy pies potrafi raz w życiu coś połknąć nieodpowiedniego, czy to trutka na szczury, która wydawałoby się, że takie jakieś ziarenka albo dziwne zielone granulki nie powinny być dla psa atrakcyjne, no ale niestety są.
Takie trujące na przykład rośliny mogą być też w domu. Czy ci, którzy mają czworonogi, powinni te rośliny trzymać wyżej na przykład? Jaka jest recepta?
Recepta jest dla mnie taka, że ktoś, kto ma zwierzę w domu, powinien po prostu te rośliny podarować osobie, która nie ma zwierząt. Mieliśmy przypadki zatrucia kotów przez lilię. Mieliśmy przypadki przeróżnych innych groźnych następstw. Tak naprawdę wprowadzamy te rośliny coraz bardziej egzotyczne do domów. Mówi się, że im bardziej kolorowe, tym powinno być bardziej trujące, ale my nie wiemy, jak to zwierzę zareaguje. Tak naprawdę nie wiemy, czy nawet coś, co z pozoru by się wydawało obojętne, nie spowoduje jakichś zaburzeń, na przykład błony śluzowej żołądka albo ust. Jeżeli mamy psa, który potrafi coś zjeść, to lepiej po prostu nie mieć roślin, albo jeżeli chodzi o koty szczególnie, no ale też wnikliwe chyba poznanie gatunków, które wprowadzamy do domu, to byłoby najważniejsze. Ja myślę, że każda potencjalnie roślina może być trująca. Mówi się, że przy truciźnie nie chodzi o to, co tylko chodzi o dawkę, więc myślę, że jak nawet mały York zjadłby jakiś kwiatek, który potencjalnie nie jest szkodliwy, to nawet nagromadzenie tego w żołądku spowoduje takie duże następstwa zdrowotne.
Wiem, że psy lubią zjadać resztki jedzenia i właściciele takich czworonogów też są coraz bardziej świadomi. Kupują specjalne karmy dostosowane do rasy, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto rzuci to jedzenie. Co najbardziej szkodzi z takich domowych resztek?
Mieliśmy takie najtrudniejsze przypadki z psami, które zjadły na przykład ciasto, takie upieczone ciasto drożdżowe, które powoduje bardzo poważne następstwa. Ale z takich najpoważniejszych zatruć to myślę, że są bardzo zgniłe, stare, zjełczałe produkty, które powodują nagromadzenie się bakterii. Być może psy, które żyją gdzieś na wioskach, które są przystosowane do takiego życia, myślę, że bardziej drogo eliminacji te takie najzdrowsze osobniki przeżywają, ale te nasze wychuchane pupile po prostu sobie nie poradzą z tym. I takie szczątki, śmieci, bakterie, które się tam namnażają, są bardzo, bardzo szkodliwe.
A jeżeli chodzi o przegrzanie psów, jak takie przegrzanie rozpoznać?
Szybki oddech, bardzo szybkie ziajanie, też może pojawić się ślina.
Ale ktoś pomyśli, zwierzę się zmęczyło, bo jest gorąco, idziemy za szybko.
Też nie ma tutaj takiej złotej recepty. Ktoś się pyta, czy mogę psa zostawić w samochodzie na minutę, czy pięć. Tutaj chyba nie ma czegoś takiego, bo liczy się wilgotność, liczy się temperatura, liczy się nasłonecznienie. To są zasady już fizyki. Też liczy się kondycja twojego psa, więc nawet bardzo zdrowy pies przy długim przebywaniu może dostać zadawać tego udaru, który jest potencjalnie bardzo śmiertelny, a schorowany piesek, który nawet zostanie 5 minut w nagrzanym samochodzie albo w jakimś pomieszczeniu, może po prostu umrzeć. Tutaj nie bawiłbym się w takie rozpoznawanie, czy już jest za gorąco, tylko jak twój pies zaczyna ziać, a jest powyżej tych 20 paru stopni, to bym stwierdził, że na pewno będzie za gorąco. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że jak jesteśmy w takich krajach cieplejszych, Portugalia, Hiszpania, czy nawet gdzieś Afryka, tych psów naprawdę mało widzimy na ulicach. To też nam coś mówi o tym, że albo ci ludzie tam w ogóle nie wychodzą z tymi psami w takie ciepłe dni, albo po prostu psów nie mają w tamtych rejonach, więc to nam pokazuje, że jeżeli jest upał, no to musimy iść rano na spacer, albo wieczorem, jeżeli mamy chorego psa, a ten cały dzień gdzieś być w chłodzie. Nie uczmy się rozpoznawać udaru, tylko po prostu nie doprowadzajmy do tego, żeby to nie powstało.
To jeszcze na koniec takie małe podsumowanie. Te upały miejmy nadzieję jeszcze przed nami. O czym powinni pamiętać właściciele czworonogów, kiedy będą wybierać się wiosną i latem na spacer?
Woda dla psa. Jak idziemy na spacer, miejmy tą butelkę. W sklepach zoologicznych są specjalne takie kontenerki dla psów. Są też maty takie oziębiające. Są wiatraki, które możemy zainstalować sobie, czy tam gdzieś w samochodzie, czy w innym miejscu. Więc o tym musimy pamiętać przed tym, jak wyjdziemy. Przygotujmy się do tego upału. Przygotujmy sobie pomieszczenie w domu. Przygotujmy sobie, jeżeli mamy takie możliwości, nawet klimatyzację. Chyba też jest bardzo ważne to, żeby ten pies był przebadany przed latem. Tak jak mówiłem na wstępie, wiosna i lato, te choroby, one nie tyle się wylęgają, tylko po prostu już istnieje choroba serca, już istnieje choroba płuc, która uwidacznia się właśnie w takich niesprzyjających warunkach. Czyli to nie jest tak, że pies nagle choruje na serce przez upał, tylko już było to chore serce, więc jeżeli przygotujemy się, to zwierzę będzie zdrowsze albo zaopiekowane przed tym takim najgorszym okresem, wtedy jest duża szansa, że nam też nie zachoruje.
Środek na kleszcze?
Nie mogę mówić oczywiście tutaj nazw, ale moim zdaniem tabletki są w tej chwili najbezpieczniejsze i najmniej powikłań, praktycznie niespotykana ilość jest i o wiele większe jest prawdopodobieństwo, że pies zachoruje na kleszcze, jak nie ma nic, niż spożywając przebadany produkt taki weterynaryjny.
A jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać z behawiorystą o tym, czy psa można nauczyć grzecznie spacerować. Jak pan myśli, można?
Można to zrobić. Kwestia jakim kosztem dla psa. Jeżeli pies lubi się ułożyć, to bym zachęcał do tego, żeby go nauczyć, ale jeżeli to jest wulkan energii, to raczej bym wybierał miejsca, gdzie może się wyszaleć, niż tworzyłbym psa, który jest po prostu przystosowany do życia człowieka, a nie do swojego.
A place zabaw w Rzeszowie na przykład są, miejmy nadzieję, że są bezpieczne. Radosław Fedaczyński, lekarz weterynarii, był gościem programu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.